Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Off Czarek. Okazuje się, że rozwój genealogii genetycznej, ale także popularność komercyjnych testów DNA otwierają zupełnie nowe, czasem niespodziewane możliwości w rozwiązywaniu dawnych zagadek kryminalnych. Przykładem jest sprawa, o której dowiedzieliśmy się kilka dni temu. Mężczyzna szukał informacji o swoich przodkach, więc swoje DNA gdzieś przekazał do jednej z takich baz, które pomagają odnaleźć krewnych, a jednocześnie nieświadomie pomógł śledczym wytypować zabójcę małej dziewczynki. To była sprawa sprzed 15 lat, która po 2 latach została umorzona, pomimo że w czasie śledztwa została pobrana cała masa różnych próbek. No, nie udało się znaleźć sprawcy. Tym razem okazało się, że sprawcą był krewny tej osoby. Gościem jest pan profesor Piotr Herbowski, prawnik z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Fascynująca sprawa. Z jednej strony mamy zbrodnie sprzed 15 lat, sprawa, która mimo chyba 2-letniego śledztwa została umorzona. Nie udało się wytypować sprawcy. I śledczy, jak rozumiem, no, nie poddali się, bo po 15 latach udało się. Pytanie przypadkiem, no trochę przypadkiem, ale żeby przypadek w cudzysłowie lub bez mógł wystąpić, to jednak pewne rzeczy musiały się wydarzyć. Myślę tutaj szczególnie o zachowaniu materiału na miejscu zdarzenia.
To znaczy, ja jestem pełen podziwu, że wystąpiła tak duża determinacja, dlatego że kiedyś miałem możliwość, będąc jeszcze funkcjonariuszem, zapoznania się z całą bazą, wszystkimi informacjami, które były w Gdańskim Archiwum X, i tam jest mnóstwo fascynujących spraw, ale większość spraw jest po prostu pozostawiana, bo tak naprawdę nie istnieją szanse fizyczne, bo nie ma żadnych śladów, nie ma żadnych okoliczności. Natomiast tutaj wydaje mi się, że zapominamy o jednym. To nasze państwo rzuciło kłody pod nogi funkcjonariuszom i prokuratorom, a w szczególności nasz Trybunał Konstytucyjny, który w 2005 roku wyżej postawił prawo do prywatności nad prawem do bezpieczeństwa. I tak naprawdę, jakby to powiedzieć delikatnie, wyciął nasze bazy danych, czyli DNA i daktyloskopii, dlatego że uznał, że nie w każdej sytuacji istnieje potrzeba pobierania i nasze bazy danych są po prostu kompletnie dziurawe. One są w stanie szczątkowym, biorąc pod uwagę to, co jest w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. I to, o czym my dzisiaj mówimy, czyli mówimy sobie o tej genealogii genetycznej, tam to istnieje pod pojęciem familiar searching, czyli takiego poszukiwania rodzinnego. I tam to jest bardzo popularne, tylko że tam te bazy są wielomilionowe. Wobec tego znalezienie jakiejś próbki jest o wiele, wiele łatwiejsze. Więc nasi funkcjonariusze mieli niewiarygodnie trudne zadanie. Dlatego tak to długo trwało, bo po prostu nie mieli gdzie szukać.
No bo rozumiem, że tutaj mamy kilka wątków. Pierwszy wątek to jest w ogóle zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia i przechowywanie tych śladów. Druga kwestia to jest kwestia, o której pan powiedział, czyli pytanie, gdzie przebiega granica pomiędzy ochroną prywatności, także genetycznej, a innym dobrem, wyższym być może, jakim jest ujęcie groźnych przestępców.
Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj jest olbrzymi problem. Ja wiem, że 2 czy 3 lata temu próbowano coś w tej sprawie zmienić, natomiast interpretacja konstytucji przez Trybunał jest jednoznaczna, że po prostu nie można pewnej rzeczy pobierać. W związku z tym te nasze bazy danych, o ile nie sprawdzałem jakiś czas temu, są na przykład wielokrotnie mniejsze niż na Litwie, która jest przecież krajem wielokrotnie mniejszym. Więc my nie mamy w czym szukać. Skoro nie mamy w czym szukać, to policjanci są ślepi. Oczywiście biorąc pod uwagę wysoki poziom bezpieczeństwa w Polsce, nie jest to jakiś taki gigantyczny problem. Natomiast te bazy amerykańskie i brytyjskie pokazują, że tutaj to poszukiwanie jest skuteczniejsze, przede wszystkim przynosi naprawdę bardzo, bardzo dobre efekty, zakładając, oczywiście tak jak pan redaktor powiedział, że mamy do czynienia z dobrym zabezpieczeniem śladu, a tutaj też są olbrzymie problemy. Ja nawet ostatnio rozmawiając ze znajomymi usłyszałem żarty na temat sposobów zabezpieczania. No często nie jest to doskonałe, dlatego że wielu polskich techników no, jest źle przeszkolonych albo w ogóle nie jest przeszkolonych. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo dobrym zbiegiem pozytywnych informacji i okoliczności, a mianowicie i został ślad właściwie zabezpieczony, a przede wszystkim on przetrwał przez tyle lat. No bo przecież, no, nie patrząc zbyt daleko, chyba nawet kiedyś rozmawialiśmy, wspominaliśmy o tej sprawie na antenie, no w sprawie Andrzeja Lepera wszystkie ślady zostały tuż po umorzeniu sprawy po prostu zniszczone przez prokuraturę, więc tam nie ma do czego sięgać. Mimo że ta sprawa dokładnie jest też 15-letnia i warto by było do niej zajrzeć. Więc tutaj te ślady przetrwały. Ktoś uznał, że jest szansa.
Mówiąc, panie profesorze, o bazach, w których policja mogłaby, z których policja mogłaby korzystać i które mogłaby przeszukiwać, o jakie bazy chodzi? Chodzi o to, aby od wszelkich osób, które wejdą w jakikolwiek konflikt z prawem, no nie wiem, dostaną mandat za przekroczenie prędkości.
Nie aż tak daleko. Ja pamiętam taką akcję na początku lat 2000, kiedy postanowiono rozszerzyć to na wszystkich sprawców, nawet na sprawców niealimentowania osób najbliższych. I znam takie sprawy, gdzie właśnie w sytuacji pobierania od takich osób materiału okazało się, że niektórzy popełniali najpoważniejsze przestępstwa, nawet zabójstwa. Nawet znam taką sprawę zabójstwa dwóch pań lekkich obyczaju, gdzie właśnie alimenciarz, od którego pobrano badania, pobrano ślady linii daktyloskopijnych. Natomiast teraz tego nie wolno robić. W związku z tym tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy na miejscu zdarzenia zostanie pozostawiony jakiś ślad, jeżeli wytypujemy sprawcę, jeżeli go zatrzymamy, to wtedy możemy od niego pobrać te ślady. W żadnej innej sytuacji, od żadnych innych spraw, jeżeli nie ma śladów na miejscu zdarzenia, to się od tego sprawcy po prostu nie pobiera. W związku z czym ten dopływ informacji, który mógłby, wydaje mi się, że w znacznym stopniu ułatwić pracę śledczym, on po prostu został zmniejszony z dużej rzeki do takiej małej stróżki, takiej malutkiej dopływu. No więc nie było w czym szukać, jeżeli te bazy mają kilkadziesiąt tysięcy. Brytyjska, pamiętam, kiedyś miała 5,5 miliona. No to jest ta skala trudności, przed którym stanęli śledczy z Gdańska.
To jest, panie profesorze, myślę, kwestia, o której też rozmawialiśmy uprzednio, ale w kontekście działań operacyjnych, czyli używania różnego rodzaju narzędzi, programów, które pozwalają, no na przykład dają śledczym dostęp do telefonów, do SMS-ów, do historii, do maili i tak dalej. To, jak rozumiem, chodzi o takie filozoficzne podejście pod hasłem niewinny nie ma się czego bać, no, a dzięki temu możemy złapać winnych, no ale ci, którzy jednak stoją na straży naszej prywatności, pewnie by się z tym nie zgodzili, więc podejrzewam, że znajdziemy i zwolenników takiego podejścia, że skoro jesteś niewinni, to proszę bardzo, udostępnij swoje DNA, udostępnij swoją korespondencję, udostępnij swoje SMS-y, a inni powiedzą, no nie, jednak prywatność jest wyższym dobrem.
Znaczy, ja myślę, że to jest też problem chyba w naszej mentalności, dlatego że przez wiele lat była dyskusja, czy od techników kryminalistyki można pobierać ślady DNA i daktyloskopijne, które służą eliminacji śladów, no bo technicy też mogą pozostawić ślad na miejscu.
Tak.
Kontaminacja, tak. No i okazało się, o ile mi dobrze wiadomo, że taka baza nie powstała, bo był zbyt duży opór techników. Więc skoro technicy sami nie mają zaufania do organów, do państwa, w którym funkcjonują, no to trudno się dziwić polskim obywatelom, że to państwo nie wierzą. Ale to utrudnia prowadzenie takich postępowań. No jest to duży problem. Jest to duży problem.
No wie pan, gdybyśmy, że tak powiem, poruszali się w kierunku takiej opcji absolutnego maksimum, to należałoby zadekretować, że no właściwie wszyscy obywatele powinni pozostawić w bazie danych jakiś zapis DNA, włączylibyśmy to do być może M obywatela i dzięki temu mielibyśmy 100% wykrywalność.
Ale takie pomysły też są na świecie. Ja przed lata wiem, że coś takiego miało miejsce w Australii, gdzie małe dzieci chyba daktyloskopowano. Więc takie pomysły, tylko że to jest taki klasyczny panoptykon. To jest zbyt daleko idące. Tu chodzi tylko i wyłącznie w sytuacjach tych osób, które wchodzą w konflikt z prawem. Nikt nie wymaga od zwykłego obywatela, żeby dawał państwu i stwarzał, ułatwiał im sprawę wykrycia. Nie, tylko i wyłącznie. To ustalenie tylko, że ta granica została przesunięta zbyt daleko, tak? Że wykluczyliśmy możliwość, no teraz sobie wyobraźmy, jakie koszty poniosą nasze państwo, jeżeli ta sprawa była przez tyle lat prowadzona. Te dziesiątki, jeśli nie tam ponad 100 opinii, które zostały wydane w tej sprawie, te setki przebadanych profili, to są gigantyczne koszty, tego nikt nie liczy, ile nasze państwo wydało na prowadzenie tego śledztwa, plus oczywiście uposażenie tych wszystkich funkcjonariuszy. A gdyby jednak podjąć jakąś dyskusję, niestety tej dyskusji w Polsce nie ma. U nas jest od ściany do ściany. Albo chcemy wszystko, albo nie dajemy nic. Znajdźmy jakiś złoty środek.
Czyli pan, panie profesorze, jest zwolennikiem tego, żeby przy okazji tej sprawy zastanowić się, na ile osoby, które wchodzą w konflikt z prawem, i teraz należałoby zdefiniować, co to oznacza, czy podany przeze mnie przykład mandatu za przekroczenie prędkości.
Nie, tak, to jest skrajne. To myślę, to... że w bazie danych byłby każdy z nas, także to nie. To myślę, że pan redaktor i ja również znaleźlibyśmy się w tej bazie danych. Natomiast tu nie chodzi o to, tu chodzi o przestępstwa kryminalne, klasyczne przestępstwa kryminalne, bo te osoby są później, bywają powiązane. Szczególnie, że ta sprawa daje taki asumpt do przedyskutowania, co to jest takie też powiązanie rodzinne. No bo jednak czasami są to rodziny patologiczne, w których bracia popełniają przestępstwo. To by w dużym stopniu ułatwiło państwu tą identyfikację. Byłoby to zdecydowanym przyspieszeniem. Tylko i wyłącznie przesuńmy się troszeczkę, ustąpmy stronę tego prawa do prywatności. Nie wiem, czy akurat DNA, nasz profil sprawcy, który popełnia przestępstwo, powinien być objęty w ogóle tym prawem. I gdybyśmy to zmienili, myślę, że te szanse w wielu innych sprawach, bo tu mówimy o nakładzie prokuratury bardzo wysokiego też rzędu. Prokuratura regionalna zostaje już tylko powyżej krajówka. To nie jest prokuratura rejonowa. To są osoby, które posiadają bardzo dużą wiedzę, nakład sił i środków, które mogłyby w tym czasie prowadzić też inne sprawy. Ja doceniam, bardzo doceniam sposób prowadzenia tej sprawy, natomiast on by mógł być o wiele łatwiejszy, gdybyśmy się zastanowili nad zmianami, o których mówi pan redaktor. I oczywiście nie w przypadku mandatów.
Dobrze. Panie profesorze, powróćmy do tego wątku, bo on jest ciekawy, bo oczywiście zwraca pan uwagę na większą wykrywalność, gdyby był taki dostęp. Zwraca pan uwagę na aspekt ekonomiczny, czyli teraz działalność służb byłaby szybsza, skuteczniejsza, a co za tym idzie, tańsza dla państwa, czyli dla podatników. No i to oczywiście też otwiera różne aspekty, może z drugiej strony tego spektrum, czyli jeżeli nasze dane DNA są w jakiejś bazie, to w jaki sposób chronić tę bazę przed... A krótko mówiąc, na przykład złośliwym funkcjonariuszem, który chce nas w coś wyrobić. Albo pytanie, skoro wykrywalność będzie aż tak duża, to czy będziemy potrzebowali aż tylu śledczych? Gościem jest pan profesor Piotr Herbowski, prawnik z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, który mówi, tak zrozumiałem, żeby było taniej, żeby było szybciej, żeby było skuteczniej. Osoby, które wejdą w konflikt z prawem, powinny zostawiać próbki DNA w bazie. Dzięki temu, być może skoro mają dzisiaj coś na sumieniu, to także w przeszłości miały coś na sumieniu i dzięki temu śledczy będą mogli łatwiej wytypować być może sprawców przestępstw, zbrodni. No ale pytanie, panie profesorze, brzmi, co z takimi drobiazgami jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich Politycznych, Europejska Konwencja Praw Człowieka, no i jeszcze już będę nudny, Konstytucja RP. Krótko mówiąc, chodzi o domniemanie niewinności, czyli każda osoba oskarżona jest niewinna, dopóki nie przedstawimy jej zarzutów. Czyli czy takie a prioryczne pobieranie materiału genetycznego nie przekreśla tej zasady domniemania niewinności?
Czy ja bym odwrócił troszeczkę to pytanie, bo oczywiście te akty prawne znam, ale one są tak ogólne, że z tych aktów prawnych można wszystko wyprowadzić i akurat w wielu krajach europejskich zabezpiecza się te bazach danych wręcz inaczej niż u nas, więc Europejska Konwencja Praw Człowieka tam też obowiązuje. Natomiast ja zawsze stawiam takie pytanie, co jest ważniejsze? I to na początku lat 90. szczególnie w Polsce bardzo mocno się odbiło. Co jest ważniejsze? Prawo ofiary i jej rodziny do sprawiedliwości, czy prawo sprawcy do ochrony jego prywatności? No nie możemy przeciwstawić tak skrajnie, że to są osoby niewinne, którym my na siłę będziemy pewne rzeczy udowadniali. Poza tym no, sam ślad DNA w zupełności no, nie wystarczy najczęściej. No, dowód obecności nie jest dowodem sprawstwa. Oczywiście wiadomo, że są różne źródła tego pochodzenia, tego śladu DNA. Natomiast my musimy spojrzeć, że państwo musi dawać obywatelom prawo do bezpieczeństwa. Nie do inwigilacji tych osób, ale prawo do szansy do ich znalezienia. Tak? Więc tu bym stawiał prawo ofiary do tego, czy prawo pokrzywdzonego, czy prawo osób najbliższych do sprawiedliwości. Myślę, że tutaj wszystkie akty prawne, konstytucja mówi, że jesteśmy państwem prawnym i tak dalej. Mamy prawo do realizacji szczęścia i tak dalej. Jeżeli ktoś nam w tym szczęściu przeszkadza, no to społeczeństwo chyba powinno wziąć pod uwagę, że powinno mieć szansę na eliminację tych osób.
Jasne.
Oczywiście
pełna zgoda,
my nie mówimy
panie profesorze.
O torturach, my nie mówimy o żadnym przymuszaniu tych osób, żeby składać. Nie, takiego tematu nie ma. To są wszystko cywilizowane metody. My tylko mówimy o granicach. Tak, na razie.
No bo tak czuję, no bo rozumiem, że ta filozofia, do której pan namawia, to jest powiedzenie, dlatego, że jest ofiara i są bliscy tej ofiary, to wszyscy jesteśmy podejrzani, no bo wiadomo, że ktoś z nas tę zbrodnię popełnił, tak? Czy to przestępstwo popełnił. I żeby dojść do tego kto, to wszyscy jesteśmy podejrzani.
No właśnie, znaczy tu pan zwrócił na pewną rzecz bardzo ciekawą uwagę, bo my mówimy o oddaniu próbki. To nie jest rzecz bolesna, uciążliwa, natomiast państwo nasze, żeby dojść do potencjalnego sprawcy, może inwigilować i to w sposób bardzo głęboki. Mnóstwo osób, które nie mają żadnego związku i może się okazać, że jednak oddanie tej próbki stoi o wiele wyżej w hierarchii ochrony tych dóbr, niż to, że państwo, podejrzewam, te tutaj były czynności na pewno prowadzone operacyjne wobec dziesiątek, jeśli nie setek osób. One były przenicowywane. Na pewno były stosowane różne kontrole operacyjne. Telefony sprawdzane, wiele rzeczy, spraw rodzinnych było przeglądanych, no bo skoro funkcjonariusze nie mieli innego punktu zaczepienia, to inwigilowali dziesiątki, jeśli nie setki osób. I na tej szali to jest zupełnie inaczej wygląda. To sprawa ma się inaczej.
Jasne. Jeżeli spojrzymy także na to, w jaki sposób inne państwa podchodzą do pewnie tego wątku, o którym pan mówi, czyli domniemania niewinności, to w wielu przypadkach jest tak, że nawet jeżeli mamy osobę i toczy się na przykład proces sądowy w jakiejś sprawie, to obydwie strony upewniają się, że na przykład do ławy przysięgłych nie docierają informacje dotyczące innych spraw, które mogą przeciwko tej osobie się toczyć. Krótko mówiąc, jeżeli uznamy, że ktoś jest niewinny, dopóki sąd nie wyda wyroku, na bazie przedstawionych i udowodnionych zarzutów w jakiejś sprawie, no to ta osoba jest niewinna. Nawet jeżeli w jakiejś innej być może jest winna. Krótko mówiąc, każde działanie jest tutaj odrębne.
Teoretycznie, bo nie oszukujmy się, jednak sąd pod uwagę zawsze przy wymiarze kary bierze przeszłość tej osoby. Czy ta osoba popełniała jakieś czyny, czy nie popełniała. No zupełnie inną sytuacją mamy, gdy mamy do czynienia z przypadkowym pozbawieniem kogoś życia przez osobę, która nigdy nie wchodziła w konflikt z prawem, a jednocześnie ja w jednej ze spraw opisuję mężczyznę, który był podejrzewany o zabójstwo, a wcześniej zabił własnego ojca, dokonał napadu z bronią i wiele, wiele jeszcze innych. Tego się nie da ukryć. Ta przeszłość zawsze się będzie za nami ciągnęła i społeczeństwo jednak zależy na tym, żeby prowadzić resocjalizację. To jest najczęściej
panie profesorze, pełna zgoda, tylko rozumiem, że czasami w takich debatach, w których pojawiają się emocje, zawsze jest przykład taki drastyczny, który sprawia, że uczestnicy debaty mówią, ojej, no faktycznie, to trochę tak jak kwestia związana z torturami, tak? Zasadniczo jesteśmy na nie, ale zwolennicy mówią, to wyobraźmy sobie sytuację, że leci samolot i tam jest ładunek wybuchowy, który zaraz eksploduje i my mamy tę osobę i ona nam nic nie mówi i mamy godzinę i co możemy zrobić? No i wtedy większość osób mówi, no faktycznie, no w takiej sytuacji tortury byłyby dopuszczalne. Także też nie kreujmy jednostkowych przykładów emocjonalnych, tylko raczej spójrzmy na szerzej. Pojawił się wątek bezpieczeństwa takiej bazy danych. Pojawił też się wątek, tutaj nasz słuchacz napisał i przy okazji podkreśla, że nie dostał nigdy mandatu, ale mówi, a jeżeli mój brat bliźniak by kogoś zamordował i na podstawie DNA ja bym został skazany, to co wtedy?
To jest sytuacja wyjątkowa, ale ja właśnie powiem panu o takie, bo to takie masowe pobieranie miało miejsce na początku lat 2000 w Świnoujściu. Tam też dochodziło do zabójstw. Ta sprawa nie była głośna. I tam właśnie policja zastosowała pobieranie śladu DNA w postaci badania alkomatem na drodze i w ten sposób właśnie przez brata trafiono na faktycznego sprawcę. Tu można mieć wątpliwości, czy było to dopuszczalne, czy nie było to dopuszczalne. Oczywiście to mogło być badania o charakterze operacyjnym, podstawa do pobrania takiego materiału była. No nie obawiałbym się, bo praktycznie przykłady bliźniaków są bardzo rzadkie. Znaczy ja bym widział pewne niebezpieczeństwo, na przykład w bazie danych mamy wakacje, każdy z nas ma paszport. No i w tej chwili każdy w bazie paszportowej znajdują się ślady linii papilarnych. Czy nasze państwo może mieć dostęp do tych śladów linii? Teoretycznie wystarczy jeden przepis ustawy, dwa głosowania w Sejmie i w Senacie i państwo zyskuje dostęp do tej bazy danych, tak? I oddajemy w dobrej wierze, w zupełnie innym celu. I to chodzi, żeby osoba miała świadomość, w jakim celu od niej ta próbka została pobrana. W sprawie, o której rozmawiamy z Gdyni, no mamy do czynienia raczej z pechem tej osoby polegającym na tym, że jakaś osoba dla niej najbliższa oddała próbkę do jakiejś bazy danych światowej i też chyba, o ile dobrze wiem, wyraziła zgodę na to, żeby ta próbka była badana w sprawach kryminalnych. Więc mówimy tutaj z pełną świadomością osoby, że jej próbka w takich sytuacjach mogła się też znaleźć. Ale ja bym się nie obawiał w przypadku bliźniaków, bo ja też znam takich bliźniaków jednojajowych, no ale pamiętajmy, że sam dowód nie wystarczy. Tam są świadkowie, okoliczności, logowania, wiele, wiele jeszcze innych tutaj elementów, motywacja, alibi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nasze państwo powinno nam mówić, kiedy i w jakich okolicznościach nasze informacje pochodzące od nas mogą zostać wykorzystane, jeżeli zrobimy to z pełną świadomością, jak wszystkie praktycznie kraje europejskie. Jesteśmy taką białą plamą w Europie, gdzie uznano jednak, że nasze prawo do prywatności jest o wiele ważniejsze niż prawo do bezpieczeństwa. Nie uważam, żeby trzeba było tak mocno przesuwać. Natomiast w pewnym stopniu na pewno tak.
Proszę zobaczyć, mówimy o DNA, i mówił pan o takim drastycznym przypadku osoby, która miała w przeszłości kolejną zbrodnię na sumieniu, ale też warto zwrócić uwagę na statystyki dotyczące niesłusznych skazań w Polsce.
Czy ja myślę, że one nie są takie złe, że w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim, no przecież...
Ale nie, to taka... nie porównujmy tego do Stanów Zjednoczonych, bo zawsze sobie znajdziemy państwo, na tle którego dobrze wypadamy. Proszę pamiętać o tym, że to są historie osób. Tak? Każda z tych osób ma życie, karierę, bliskich, rodzinę. Tak? Jeżeli ktoś niewinnie skazany trafia do więzienia, to porównanie na tle Stanów Zjednoczonych nie sprawia, że jego los nagle staje się cudowny.
Nie. Znaczy tu ja bym chciał spojrzeć na zupełnie innego punktu widzenia, że sprawę zawsze oceniają sędziowie. I możemy mówić, że policjanci zebrali dowody, ale najlepszym przykładem jest sprawa tego polskiego Hannibala Lectera, który szył sobie w dzianku skórę ze skóry studentek w Krakowie przed wielu laty. No i przecież ten mężczyzna przez bodajże 7 lat przebywał w tymczasowym areszcie, gdzie sąd w pierwszej instancji skazuje go na 25 lat pozbawienia wolności, a sąd drugiej instancji go uniewinnia. Tam nie było żadnych dowodów, ale to nie jest wina policjantów. No prokurator na podstawie nieistniejących dowodów oskarża kogoś. Sąd skazuje. Tam nie ma nic. Ja tą sprawę analizowałem. Dopiero druga instancja, więc tutaj mówimy o pewnym zabezpieczeniu ze strony organów sądowych, które mają wykazać się dystansem i obiektywizmem. Policjant nie powinien o niczym decydować, ale w Polsce nadużywa się tymczasowego aresztowania. No i tu jest cały problem. Przecież w jednej ze spraw najdłużej do zabójstwa siedziała osoba 12 lat w tymczasowym areszcie. No i na końcu okazuje się, że pomawiał, że ten, który ją pomawiał, jedyny świadek oskarżenia, był sprawcą. No to kto Panie się nie wykazał przez tych zdrowym rozsądkiem?
Panie profesorze, czy sądzi pan, że nasz system szeroko rozumiany, czyli policja, prokuratura, sądy i prawodawstwo są na tyle doskonałe, idealnie i świetnie pracujące, że może moglibyśmy założyć, że taka baza DNA wszystkich obywateli byłaby bezpieczna.
Absolutnie nie są doskonałe, bo ja między innymi z tego żyję, z pisania i opisywania ich błędów, które są fascynujące, ale jednocześnie uważam, że odpowiednia kontrola, podobnie jak w innych krajach europejskich, nie stanowiłaby zagrożenia, a bezpieczeństwo obywateli mogłoby wzrosnąć, chociaż mówię, nasz poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki na tle całej Europy, więc no, ten poziom mocniej by się nie podniósł, ale może byśmy zaoszczędzili wiele pieniędzy, jak w Gdyni i Gdańsku, bo może byłoby to szybciej.
Mówi pan profesor Piotr Herbowski, prawnik z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
Dziękuję.